presja potrafi mobilizować.
Koszykarze wygrali w debiucie z Bułgarią. Dziś bardzo trudny mecz Polaków z Litwinami.
A my sprawdzamy w faktach, jak presja dużej sportowej imprezy zmobilizowała miasto organizatorów.
W kontrwywiadzie RMF FM już za chwilę minister finansów Jacek Rostowski.
Zapraszamy w imieniu Konrada Piaseckiego.
We wtorek, 8 dnia września. Fakty zaczynamy jednak od pytania o niespodziewane zjawiska.
Zjawiska nie tylko pogodowe. Czy spadnie dzisiaj grad? Pyta poranna prasa, bo premier Donald Tusk ma dziś ogłosić, co dalej z ministrem skarbu.
Sprawa stoczni to nie jest jedyna rzecz, którą minister skarbu się zajmuje. To są bardzo trudne negocjacje z Eureko. To jest wielki, gigantyczny program prywatyzacyjny, największy w dziejach Polski.
I czy właśnie te obowiązki wyliczane przez Sławomira Nowaka uratują Aleksandra Grada? W RMF FM sprawdzajcie nowe fakty.
Znamy wyniki najnowszej kontroli zwolnień lekarskich prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Warmii i Mazurach. W sierpniu dzięki weryfikacji L4 udało się zaoszczędzić 8,5 tysiąca złotych.
Jak podkreśla Gazeta Olsztyńska, w lipcu oszczędności były dwa razy wyższe.
Eurobasket 2009, nastroje po wygranej z Bułgarią.
No, powiem, że w pewnym momencie było ciężko, ale jest dobrze.
Dziś gramy z Litwą.
Przypominamy, koszykarskie mistrzostwa to ma być organizacyjny sprawdzian dla polskich miast przed piłkarskim Euro 2012.
W faktach więc gród Neptuna, gdzie grają mistrzowie kontynentu Rosjanie i naszpikowani gwiazdami ligi NBA Francuzi.
Gdańsk i Sopot miały na Eurobasket wybudować największą w Polsce halę widowiskowo-sportową.
I tak budowali, że nie wybudowali. Hala stoi nieukończona na granicy miasta. Koszykarze grają w hali Oliwa, którą jeszcze nie tak dawno zamknął nadzór budowlany, bo w każdej chwili mógł runąć dach.
Wojciech Jankowski jest, jak słyszymy, w hali Oliwia. Wojtku, pierwszy dzień mistrzostw za nami. Jak bawili się kibice?
Świetnie, ale byli to kibice głównie z Łotwy, których przyjechało tu prawie 2000. Kibiców z Trójmiasta jak na lekarstwo. Na hali były wolne miejsca, miasteczko kibiców z wielkim telebimem świeciło pustkami. Gdańsk nie promował imprezy na ulicach. Można było natomiast zobaczyć billboardy promujące turnieje w Łodzi czy Katowicach.
Nie ma takiej potrzeby, aby Gdańsk reklamował się w jakimkolwiek innym miejscu w kraju.
Tłumaczy Adam Maksim z magistratu, który informuje, że Gdańsk wyłożył 2,5 miliona złotych, w tym także na promocję, ale przekazał te pieniądze Polskiemu Związkowi Koszykówki. PZKOSZ wydał te pieniądze, jak uważał, między innymi na plakaty o Łodzi wiszące w Gdańsku.
To nie fikcja, to fakty. RMF FM po raz kolejny najczęściej cytowanym radiem w Polsce. W lipcu na informacje naszych reporterów inne media powoływały się aż 280 razy.
To oczywiście wynik najnowszego rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. 8:02 czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość.
No, moim gościem jest minister finansów Jacek Rostowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Panie
Dzień dobry państwu.
Ministrze, kiedy powiedział pan premierowi o wysokości przyszłorocznego deficytu?
No, myśmy oczywiście tak dochodzili do tego, bo to jest dość długi proces obliczania, ale...
A kiedy pan uważali, że 52 miliardy?
No, to 52 miliardy to w ubiegłym tygodniu, ale że mniej więcej będzie podobna suma, czy nawet trochę wyższa w lipcu.
Jaką zrobił wtedy minę?
No, był zatroskany, mogę powiedzieć.
To nie była mina człowieka, który chce się rozstać z ministrem finansów dostarczającym mu takich wieści?
Nie.
A może to była mina człowieka, który zdaje sobie sprawę, że ten deficyt ratuje jego szansę na prezydenturę?
Nie, proszę pana, to była mina, jeśli mogę powiedzieć, człowieka, który zdaje sobie sprawę, że mamy do czynienia z największym kryzysem od czasów wojny i że deficyt sektora finansów publicznych rośnie w Polsce mniej niż przeciętnie w Unii Europejskiej.
Ale jednocześnie deficyt jest dużo mniej dla Polaków bolesny niż podwyżki podatków czy cięcia socjalne. Nie kusiło pana, żeby jednak zająć się tą sferą, to znaczy jednak coś zrobić z dochodami budżetu?
To znaczy, jeśli chodzi o dochody, to nie jest to moment na podwyższanie podatków, kiedy popyt jednak jest słaby, gospodarka jest słaba. Po stronie wydatków oczywiście chętnie byśmy reformowali, ale niestety wisi nad nami miecz Damoklesa w postaci weta prezydenta.
A dlaczego nie spróbować? Dlaczego nie położyć na stół jakichś projektów reform i wtedy przeprowadzić wojenkę, starcie?
No właśnie. Myślę, że dokładnie o to chodzi. Nie ma sensu niepotrzebnie wchodzić w ostre konflikty polityczne, bo nie obeszło się by się bez konfliktów politycznych.
A ma pan w głowie jakieś takie projekty reform, ustaw, które byłyby społecznie niepopularne, czy dostarczyłyby konfliktu z prezydentem, ale które są niezbędne do przeprowadzenia?
Myślę, że jest wiele dziedzin, gdzie będziemy reformować, jak będzie to możliwe, ale już teraz są ustawy, które czekają na podpis prezydenta. Ustawa o finansach publicznych, która bardzo porządkuje całą tą sferę. Ustawa o nauce. Tu będzie reforma znacząca, a później ustawa o szkolnictwie wyższym.
Ale czy były jakieś takie projekty zmian, czy reform, platform, z których się pan wycofał ze strachu przed wetem prezydenta?
Nie, wie pan, to jest bardziej tak, bo wiemy, jaki stosunek jest prezydenta i opozycji, że z tymi projektami, nad tymi projektami nawet nie ma specjalnie co pracować. Pracujemy nad tymi projektami pragmatycznie, co do których uważamy, że jest co najmniej 50% szansy, że przejdą.
No ale cały czas w związku z tym nie wiemy, co byście zrobili, gdyby nie prezydent, bo to jest... Prezydent blokuje, prezydent nie pozwala nam nic zrobić, wobec czego nie pracujemy nawet
nie,
nad tym.
Nie, proszę pana. Jak będą wybory, to będzie oczywiście w programach i kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta, a potem w wyborach parlamentarnych, i wyborcy będą wiedzieli dokładnie, jakie są intencje.
A może, panie ministrze, byłoby tak, że gdyby prezydent dowiedział się, jaka jest naprawdę skala wydatków i zadłużenia państwa, jaka będzie skala deficytu, nie z mediów, tylko od pana osobiście, to może jednak byłby skłonny do jakichś rozmów i do podpisywania ustaw,
jak
które byście proponowali.
Jak premier poszedł do prezydenta i namawiał go, żeby poparł nasz postulat, jeśli chodzi dotyczący zysku Narodowego Banku Polskiego, to został odesłany z kwitkiem i rozpoczęła się burza medialna, że rząd zachowuje się jak leper czy kołotko.
Zyta Gilowska mówi, że to, że prezydent nie ma pełnej informacji o stanie finansów państwa, uwłacza i jemu, i nam wszystkim dzisiaj w Polsce.
Wie pan, rynki przyjęły rozmiar deficytu z olbrzymim spokojem.
Zaskoczyło
dlatego,
to pana?
Chwileczkę, jeśli mogę. Dlatego, że były w stanie dość precyzyjnie, nawet bardzo precyzyjnie obliczyć, jaki ten deficyt będzie, a pan prezydent nie może?
Może gdyby usłyszał od ministra finansów, to mógłby bardziej i pomógłby bardziej?
Wie pan, myśmy mówili bardzo jasno, że sytuacja finansów publicznych jest trudna, będzie trudna, trzeba z tej sytuacji wyjść. Dokładne obliczenia, jak pan wie, no, aktualizują się, finalizują się pod koniec tego całego procesu i pierwszy organ, który powinien wiedzieć o tych liczbach, jest oczywiście Rada Ministrów.
Panie ministrze, co będzie z ustawą wyznaczającą poziom wydatków na obronność? Czy to jest ustawa porzucona, to zmniejszenie poziomu wydatków na obronność? Porzuciliście ten pomysł, czy nie?
Czy tymczasem tak.
Nie będzie tej ustawy?
Myślę, że nie będzie, ale jeszcze nad tym zastanawiamy się.
Bo premier zapowiadał, że to będzie jeden ze sposobów na ratowanie budżetu, zmniejszenie tej procentowej liczby 1,95.
Czy byłoby to naprawdę urealnienie sytuacji?
Tak? No to dlaczego tego nie zrobić?
No dlatego, że napotyka się już na z góry zapowiedziane weto prezydenta.
A myśleliście o jakiej obniżce? Z 1,95 na?
Ja myślę, że o tym naprawdę nie ma co w tej chwili rozmawiać.
Dlaczego? Bo to nierealne?
No dlatego, że nierealne. Rządzenie polega na pragmatycznym rozwiązaniu realnych problemów, a nie na gdybaniu.
A co myśli dzisiaj minister Rostowski, gdy czyta dawne teksty profesora Rostowskiego nawołującego na przykład do znacznego podwyższenia wieku emerytalnego?
Myślę, że z czasem na pewno coś takiego będzie konieczne, bo skoro żyjemy dłużej i żyjemy dłużej w zdrowiu, to będziemy musieli płacić,
ale
pracować
nie burzy się w panu ta część ekonomisty, znaczy widząc, że rząd od dwóch lat tego nie zrobił,
nie,
że
no,
rząd od dwóch lat niczego nie zrobił z
panie redaktorze, jeśli chodzi o wiek emerytalny, to wprowadzając emerytury pomostowe, bardzo znaczący sposób, o jakieś 5 lat przedłużyliśmy efektywny wiek przechodzenia na emeryturę. To jest wielka reforma, prawie pełne zamknięcie reformy emerytalnej.
I ja mówię o tej globalnej reformie, podwyższeniu wieku z 60-65 u kobiet i mężczyzn.
Ale chwileczkę. Krok po kroku. To jest pierwszy krok, bardzo duży, prawdopodobnie nie największy, a potem będzie trzeba powoli zwiększać wiek emerytalny, ale oczywiście nie dla ludzi, którzy za chwilę będą przechodzili na emeryturę, tylko dla tych młodszych.
I jaki jest optymalny wiek emerytalny?
Wie pan, to wszystko zależy też od przeciętnej
długości życia. No, przy dzisiejszej długości
i ona
średniej.
Rośnie. Myślę, że w tej chwili to ja bym nie umiał tego określić i bym zdał się także na ekspertów od zdrowia i demografii. Ale na pewno ten wiek będzie musiał rosnąć.
Panie ministrze, ostatnie pytanie.
Ale przez dłuższy okres czasu, nie skokowo i nie nagle i nie z dnia na dzień.
I już pan wie, że to nie pan wprowadzi Polskę do strefy euro?
Wie pan, tego nie wiem.
Za tego rządu euro nie będzie.
Za tego rządu nie.
Marzy pan o następnej kadencji?
Zobaczymy.
Jacek Rostowski, minister finansów, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jak będą wybory, wyborcy dowiedzą się, jakie są intencje polityków Platformy Obywatelskiej. Tak mówił gość kontrwywiadu RMF FM.
Problem w tym, że do wyborów prezydenckich jeszcze rok. Kryzys też poczeka?